Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę i Twoją wielką miłość, jaką masz do każdego z nas. Dziękujemy Ci za to, że przygotowałeś dla nas cudowne rzeczy. Czasami tego nie dostrzegamy, czasami tego nie widzimy, ale dziękujemy Ci za to przez wiarę, Panie, że te rzeczy czekają na nas, Boże. Te cudowne rzeczy czekają na każdego z nas, Panie. Spraw, byśmy mogli być przygotowani na ten dzień, w którym spotkamy Cię, Panie. Dla Twojej chwały ześlij swojego Ducha Świętego. Duchu Święty, zapraszamy Cię. Wprowadź nas w Twoją prawdę w imieniu Jezusa. Amen. Stary Testament, zapowiadając przyjście sługi Pańskiego, Mesjasza, bardzo dokładnie sprecyzował jego plany i program. Jednym z dowodów, który miał świadczyć o jego tożsamości i nadchodzącym Królestwie Bożym, była obietnica, że otworzy ślepym oczy i wyprowadzi więźniów zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności, jak mówi Księga Izajasza. Jezus powiedział, ja jako światłość przyszedłem na świat, by nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy. Ja przyszedłem na świat, by nikt nie pozostał w ciemności, kto wierzy we mnie. Pragnieniem Bożym jest, by człowiek, który uwierzy, konfrontował swoje życie z prawdą Słowa Bożego, wychodząc z ciemności, żył w światłości Bożego oblicza. Takie jest Boże pragnienie, ale aby doświadczyć takiej zdolności widzenia, takiego duchowego wejrzenia, takiego zmysłowego też, i wymagane jest szczególne dotknięcie Boże, które dokonuje się nie od razu, ale etapami, ale stopniowo. Chciałbym przedstawić historię, która w pewnym stopniu ilustruje tę prawdę. Otwórzmy Ewangelię Marka, 8 rozdział, będziemy czytać od 22 do 26, te cztery wersety. Ewangelia Marka, 8 rozdział, od 22 do 26. I przybyli do Betsajdy i przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go, czy widzisz coś. A ten przejrzawszy rzekł, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. A potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. I odesłał go do domu jego, nakazując tylko do wsi nie wchodź. Oto Jezus przybywa do Betsajdy. Betsajda oznacza dosłownie dom ryb. To mała osada rybacka nad Morzem Tyberiackim. Mała społeczność, której wszyscy się znali i wszyscy o sobie dobrze wiedzieli. Gdyby w tym czasie zapytać kogoś w Jerozolimie, czy słyszał coś o Betsajdzie, to zapewne bardzo niewielu dałoby twierdzącą odpowiedź. Jednak w pewnym momencie historii ludzie z tej wioski byli w szczególny sposób wyróżnieni. W sąsiednim Kafarnaum Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność słowami: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Boże. A w Betsajdzie Jezus powołuje swoich pierwszych uczniów, Piotra, Andrzeja i Filipa. A oni porzucają swoje dotychczasowe życie i idą w ślad za swoim mistrzem. W Betsajdzie, jak w sąsiednim Chorazynie, w Kafarnaum, Jezus dokonuje najwięcej cudów. W żadnym innym miejscu nie dokonał tak wiele cudów i znaków swojej obecności. To musiał być wyjątkowy czas dla mieszkańców. Można więc przypuszczać, że ci ludzie poznali Jezusa i wiedzieli, czego mogą się po Nim spodziewać. Może więc i dlatego z taką odwagą przyprowadzili do Niego ślepego i prosili Jezusa, aby się Go dotknął. Wspaniale mieć takich przyjaciół, którzy wstawiają się za Ciebie u Jezusa. To jest niesamowite i cudowne, bo módl się za mnie, powiada się czasami, i jest ktoś, kto się modli za Ciebie. I to jest błogosławione i cudowne. Ten człowiek miał takich przyjaciół w Betsajdzie. Przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby go się dotknął. Gdybyśmy spróbowali sami dokończyć tą historię, to na pewno jak znamy Jezusa, człowiek ten zostałby od razu uzdrowiony i z radością wróciłby do swoich lub poszedłby w ślad za Jezusem. Czy nie tak powinno się to odbyć? Ale ta historia pokazuje, że Bóg nie działa według ludzkich schematów, przyzwyczajeń czy często nawet i oczekiwań. On wziął ślepego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Ciekawe. W przeszłości mieszkańcy Betsajdy często byli świadkami, gdy Jezus dokonywał uzdrowień i cudów na ich oczach. Jednak teraz zachowanie Jezusa musiało ich zaskoczyć. Być może ślepiec też był w jakiś sposób przygotowywany przez mieszkańców. Mówi, on tylko ciebie dotknie, już będziesz widział. Jakieś zdumienie było, gdy Jezus wyprowadza tego człowieka poza wieś. I co robi? Pluje mu w twarz. Niezrozumienie Bożych dróg to często nasza przypadłość. Bo nie zawsze Boże postępowanie z nami jest czytelne i od razu zrozumiałe. To, co dziś może wydawać się dla nas porażką, dla Boga w przyszłości jest być może wstępem do chwały. Ale zanim się to stanie, musi minąć jakiś czas. My musimy dojrzeć. A pewne wydarzenia muszą się dokonać, byśmy mogli zrozumieć Boże dzieło i doświadczyć spełniającej obietnicy. Takie niezrozumienie możemy zobaczyć w przywódcach religijnych, którzy nie przyjęli Jezusa jako Mesjasza. Nie rozpoznali swojego Boga w działaniu, którego nawet oczekiwali przecież. Spodziewali się kogoś innego, być może na koniu, z jakąś wielką armią. Kogoś, kto działa w innym stylu, ale nie w takim stylu. To nie na takiego czekamy. Podobna nutka duchowej ślepoty pojawia się na drodze do Emaus, kiedy gorycz i smutek zasłaniają oczy uczniom, kiedy obok idzie zmartwychwstały Jezus. On szedł obok nich, a oni go nie zauważyli. Nie spostrzegli go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, może, że pomoże, a tu nic się nie dzieje. Czy poznałbyś Boga, gdyby szedł obok ciebie? Czy rozpoznałbyś Jego działanie, czy przyjąłbyś Jego rozwiązania? Jeden z pisarzy chrześcijańskich napisał, w każdym z nas jest takie puste miejsce. Miejsce, taki obszar, gdzie Bóg musi mieć wolną przestrzeń do działania. Musimy dać Bogu wolną przestrzeń do działania w naszym życiu. Pozwolić Mu działać. Pozwól, by On wybrał swój czas. By Bóg dokonał wyboru miejsca czy ludzi, by rozwiązać twój problem. Zaufaj Mu. Twoje i moje zaufanie będzie nie tylko aktem wiary, ale też jej najwyższą próbą. Przykład, gdy Izrael posłusznie oznaczył krwią baranka nadproża od drzwi swoich domów i spożył wieczerzę paschalną, jak zostało mu nakazane, czy widział swoje wybawienie? Czy oni spodziewali się takiego wybawienia? Ale Bóg je przygotował i je zrealizował. Gdy lud posłusznie stanął nad Morzem Czerwonym, nie mając w ręku żadnych środków, by przeprawić się na drugą stronę, czy bronić się przed zbliżającym wrogiem, czy widział swoje wybawienie? A ono było tuż, tuż. Dosłownie za drzwiami. Co wtedy powiedział Mojżesz? Pamiętacie? Wytrwajcie. A zobaczycie pomoc Pana. Gdy trzej przyjaciele pod karą wrzucenia do rozgrzanego pieca nie ulękli się człowieka i królewskiego gniewu, zostali w nadprzyrodzony sposób uratowani. Bóg ma moc, a jak trzeba, to nawet potrafi zmienić ustanowione prawa, by uratować swoich wiernych. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w takiego Boga? Oddając odpowiedzialność Bogu za swoje życie, wystawiamy przez wiarę Bogu świadectwo, że On może, że On potrafi, że ma moc i mądrość, by nas zachować, zrealizować swoje zamierzenia wobec każdego z nas. W ludzkim mniemaniu uległość Bogu może wydawać się często nielogiczna, głupia, a wręcz czasami ośmieszająca. Może to prowadzić do sytuacji kryzysowych lub konfrontacyjnych. Sytuacji wydawało się jakby bez wyjścia, które mogą tworzyć takie uczucie opuszczenia. Czy doświadczasz tego czasami? Że Bóg jest daleko? Ale On przecież jest blisko nas. On powiedział, nie zostawię was sierotami, będę z wami. Bóg często przemawia do nas przez doświadczenia. Otwiera nam oczy i uwalnia. I chce wyprowadzić na szeroką przestrzeń. Jak powiedział to Elihu pięknie w Księdze Joba w 36 rozdziale. On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie. Otwiera ucho przez jego utrapienie. Także ciebie wyrywa z paszczy niedoli na wolną przestrzeń, gdzie nie ma ciasnoty, a twój stół jest bogato zastawiony tłustymi potrawami. Jeszcze raz przeczytam, moi drodzy, tę wspaniałą obietnicę. On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie. Otwiera ucho przez utrapienie. Bóg do nas przemawia, otwiera nam oczy, wyprowadza z ciemności. Czasami stosuje różne środki. Ale ostatecznym celem jest nasze dobro. Boża mądrość daleko bardziej wybiega w naszą przyszłość, niż możemy sobie z tego zdawać sprawę. Jak jest napisane, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze, a myśli moje niż myśli wasze. Ostatecznym celem jest Boża chwała i nasze dobro. Byśmy uwielbiając Boga mogli się zachwycać Jego chwałą, Jego mocą, Jego mądrością i dzielić z Nim Jego chwałę. Jak napisane jest w psalmie, prowadzisz mnie według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Powtórzmy to. Prowadzisz mnie według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Chciałbym, żebyśmy sobie powtarzali to codziennie. Zapamiętajmy te słowa. On nas prowadzi według swojej rady, nie naszej, ale później po to, żeby przyjąć nas do swojej chwały. Na Jego warunkach. On wziął ślepca za rękę i wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go, czy widzisz coś? A ten przejrzawszy rzekł, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Czy ten człowiek widział? Tak, to jest oczywiste. Ale czy widział właściwie? Krótkowzroczność jest dość niespotykaną dolegliwością. Krótkowidz widzi wyraźnie obiekty znajdujące się bardzo blisko. Jak mniej więcej kilkanaście centymetrów. A reszta, która jest dalej, zlewa się. Zamazuje się. I może też ten człowiek w ten sposób widział ludzi, takich zamazanych, jak drzewa. Nie widział dokładnie. Tę wadę wzroku zaledwie posiada 5% naszej populacji. Ale istnieje inny rodzaj ślepoty, który ma o wiele, wiele szerszy zasięg. Jest to krótkowzroczność duchowa. Choruje na nią o wiele więcej ludzi. I to ludzi wierzących, którzy deklarują swoją wiarę. Jest wielu ludzi, którzy mówią, że widzą wyraźnie, bo Jezus się ich dotknął. Mówią, że kochają Boga i Jego Słowo, ale kiedy przyjrzymy się bliżej, to coś jest nie tak. Widzą tylko to, co mają przed oczyma, a dalej już nie. Nie obawiają się konsekwencji swoich czynów. patrzą na swoje życie poprzez pryzmat tego krótkiego widzenia i więcej nic. Jest tam wprawdzie zaangażowanie, ale to, jak żyją, nie pokrywa się z tym, co wyznają. Duchowa ślepota jest trudna do odkrycia dla samego ślepego, bo on najczęściej uważa, że jest z nim wszystko w porządku. Można powiedzieć, że są ludzie, którzy wierzą, ale oceniają się jako sprawiedliwych. Nie zabijają, nie kradną, nie awanturują się z sąsiadami, nie biją żon, uczciwie pracują. Patrzą na siebie i widzą, że wszystko jest w porządku. Nie widzą jakichś szczególnych grzechów. Nawet czują się lepsi od innych. Nie mają sobie nic do zarzucenia, są doskonali w swoich oczach. Niczego nie widzą, bo są duchowo ślepi. Jaka jest konsekwencja takiej postawy? Otóż taka, że taka postawa odrzuca Boga. W takiej postawie Bóg nie jest potrzebny. Niepotrzebna jest Jego łaska, niepotrzebne jest Jego słowo, niepotrzebne jest Jego miłosierdzie. To raczej my wyświadczamy Mu łaskę, odmawiając jakieś modlitwy, idąc do kościoła, czy pracując dla Niego. Taka postawa to przykład duchowej ślepoty, która idzie na zatracenie, mając jednocześnie zupełnie bardzo dobre samopoczucie o sobie i dobre zdanie o sobie. Czytamy w objawieniu, ponieważ mówisz, że bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz, biedak, ślepy i goły. Co robić? Co robić z taką duchową ślepotą? Następny werset daje nam odpowiedź. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział się w szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Tylko Bóg może przywrócić nam widzenie. Tylko On może dać nam wgląd samych siebie i zrozumienie samych siebie. Tylko u Niego jest źródło wszystkiego. Dobrze, że ten ślepiec nie oponował. Dobrze, że nie sprzeciwił się Jezusowi. Nie wyrwał się i nie poleciał do ludzi, widzę. Ale dał się prowadzić dalej. Bo gdyby tego nie było, ta historia już by się, dobrze by się nie skończyła. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony. W tej relacji biblijnej niesamowite jest to, że Jezus nie uzdrawia chorego od razu, ale jakby etapami, krok po kroku. Dlaczego? Jak myślimy? Czy nie miał dość mocy, aby od razu przywrócić mój wzrok? Bynajmniej. W swojej posłudze Jezus nawet nie musiał dotykać chorego. Wielokrotnie pokazywał, że Jego słowo wystarczyłoby na odległość uzdrowić sługę setnika lub wygonić demona z kobiety. Uciszyć burzę, nakarmić głodnych, czy nawet jak w przypadku Łazarza przywrócić życie. Jego słowo wystarczyło. Dlaczego teraz jest inaczej? Najwyraźniej chodzi o pewien proces. Mamy do czynienia z pewnym procesem. Są niektóre rzeczy w nas, które nie znikają od razu, gdy Bóg nas dotyka. Nie znika zazdrość. Podejrzliwość. To się nie pojawia. W taki sposób w naszym życiu, że pstryk, ona już jest. Nie. Tak samo podobnie, kiedy mają pewne rzeczy, które są częścią naszej osobowości, wyjść z nas, potrzebny jest pewien proces. Pewien proces, któremu Bóg każdego z nas poddaje. Odzyskiwanie duchowego wzroku to nie kwestia pstryknięcia palcami, ale wykonywania pewnych kroków, pewnej drogi, którą trzeba razem z Jezusem przejść i razem im wspólnie pokonać. Apostoł Paweł pisze do Rzymian, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście mieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powtórzę jeszcze raz, nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Potrzebujemy przemiany myślenia, by uzdrowić naszą duchową ślepotę. Każdy z nas, chociaż jest na różnym etapie duchowego życia, potrzebujemy prowadzenia Jezusa. Przemienienie przez odnowienie umysłu to wezwanie do zmiany sposobu myślenia, porzucenia starych wzorców, przyjmowania nowych, zgodnych z wolą Bożą. Jak to się dokonuje? I to jest tajemnica. Musimy w szczerości, nie zakrywając nic przed Bogiem, z osłoniętym obliczem stanąć przed Nim. Nic nie ukrywając. Z odsłoniętym obliczem. Jak napisano, my wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni na ten sam obraz z chwały chwałę, jak sprawia to Pan, który jest Duchem. Gdyby to zależało od naszej mocy, to Duch Święty nie byłby w ogóle potrzebny Kościołowi. Sami byśmy sobie poradzili w naszym życiu. Czy nie jest tak, że wielu ludzi tak myśli? Ja dam radę. A tak naprawdę dochodzi do pewnego momentu, gdy stwierdzę, ja już nie daję rady, się załamuję, zostawia Boga. Ale naprawdę to jest ten najlepszy moment, w którym ty możesz poddać się Bogu. Nie rezygnować, ale poddać się Bogu i powiedzieć sobie, Boże, moje siły wszystkie wyczerpałem. Zmieniaj mnie sam. Prowadź mnie, Boże. Niech się Twoja wola dzieje w moim życiu, nie moja. Naszą uwagę mamy skupiać na osobie Jezusa i Jego chwale. Tak mówi ten werset. A patrząc na Niego, jak w lustrze, zaczynamy odbijać Jego cechy. Niby takie proste, a jednak jest w tym coś niesamowitego, bo ten proces stopniowo upodabnia nas do Chrystusa, przechodząc z jednego stopnia duchowego rozwoju do następnego, a sprawia to Duch Święty, Duch Boży, jak to jest napisane, a sprawia to Pan, który jest Duchem. Tylko wtedy, kiedy odbijamy w naszym życiu Chrystusa, wtedy zaczynamy się zmieniać. Patrzymy na Jego chwałę, czytamy o tej chwale. Duch Święty zmienia nasze życie. Ta przemiana to dzieło Ducha Świętego. Czy widzisz coś? Pyta Jezus tego człowieka. To pytanie skierowane do ślepca może też i pytaniem być dla nas. Świeże i młode wino w Ewangelii wymaga od nas ciągłego i jasnego spojrzenia na swoje własne życie. Bo inaczej nie utrzyma się przy nas. Będziemy ludźmi religijnymi. Prawowiernymi nawet. Porządnymi. Będziemy się gorszyć klaskaniem jeszcze różnymi innymi rzeczami. Ewangelia musi mieć nowe bukłaki. Cały czas musi mieć nowe bukłaki. Świeże. Nasze zadanie to przyjąć pokorną postawę ślepca, który potrzebuje ciągłego prowadzenia. Posłusznie trwać przy tym, który nie zawahał się oddać swojego życia za nas. Umacniać się w Jego Słowie. Uczyć się Jego patrzenia, by właściwie określić dobro i zło. Tylko w taki sposób następuje przemiana. Mieć władzę poznawczą do rozróżnienia, do prawdy od fałszu. Do rozpoznania tego, co potrzebne jest do życia, co mu zagraża. Co jest groźne i niebezpieczne. Bóg zamierzył dla każdego z nas życie w światłości. Życie, którego nie może wymyślić ani stworzyć człowiek, moi drodzy. Jak głęboko wejdziemy w Bożą obecność, tak jak ten przykład z Księgi Ezechiela, wszystko zależy od nas, czy pozwolimy się prowadzić. Tam Bóg mówi do Ezechiela, każe mu, mówi, kazał mi przejść. Bóg nie mówi, proszę cię, zrób to. Bóg każe, bo Bóg jest Panem, ma władzę. Możemy być temu posłuszni lub nie. Możemy to odrzucić, tą rękę. Śpiewamy z jednej pieśni, za rękę weź mnie Panie, znamy tą pieśń. Ślepiec dał się prowadzić. Czy my to też uczynimy? Czy poddamy się tej ręce, która wyciąga do każdego z nas? Czy zaufamy Bogu, czy damy Mu się prowadzić? On chce nas wprowadzać w głębię, która jest możliwa tylko przy Bogu. Bóg bez wyjątku kocha każdego z nas i każdy z nas jest Mu miły. I każdego z nas chce wyrwać z tej ciemności, byśmy chodzili w światłości Bożej. Byśmy byli napełnieni Duchem Świętym. Byśmy mieli radość. Byśmy się modlili. Byśmy szukali Boga. On do tego nas powołał. Jest napisane, szukajcie mnie, a znajdziecie. Szukajcie mnie. Dawid powiedział coś takiego w psalmie, z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Bóg dotyka się serca każdego człowieka i mówi, szukaj mnie, a kto mnie szuka, znajduje. Znajdziesz siły do tego, co jest potrzebne Ci do życia. Bóg zaspokoi Twoją potrzebę, tylko bądź Mu posłuszny. Bądź czysty wobec Jego słowa. Przyjdzie dzień, kiedy zostaniemy całkowicie przemienieni, ale jeszcze nie teraz. Teraz musimy się uczyć. Teraz musimy być przygotowywani w tej przemianie, do spotkania z Nim. Ale kiedyś świat zniknie naszych starych zmysłów. Pojawi się nowy, prawdziwy, rzeczywisty, moi drodzy, w którym Bóg będzie mieszkał z ludźmi i w których radość będzie niesamowita. Tak jak jeden z ludzi powiedział, z czego to tam się radować? Ile się można radować, cieszyć z Boga tam w niebie? Czy można się cieszyć ciągle z Boga? To się nudzi. Co ja będę robił w niebie? Kiedy patrzę na ten obraz, kiedy te postacie cały czas chwalą Boga, to jestem zdumiony. Wiecie czym? Nie zachowaniem tych postaci, które ciągle patrząc na Boga chwalą Go, ale Bogiem, który nawet wieki wieków nie dostarczą, nie wyczerpią tej radości, można by powiedzieć, która wynika z poznania Jego. Będziemy oglądać chwałę Bożą, nasza radość będzie wieczna. Będziemy wiecznie poznawać Boga i wiecznie się radować. Nie z rzeczy, które daje, ale Jego obecność. I to jest, sprawia, że przychodzi prawdziwa... I to jest, moi drodzy, cudowne. I to jest cudowne. Przed nami taka przyszłość. Będziemy widzieć Boga twarzą w twarz. To jest Boża obietnica. Dla tych, którzy uwierzą. Dla tych, którzy dadzą się prowadzić. Chciałbym zaprosić, moi drodzy, nas do modlitwy. Jest to czas, kiedy możemy wejrzeć w swoje własne życie, zobaczyć, co jest nie tak. Poprosić Boga w sercu swoim, by nas zmieniał, a samemu poczynić wszystko, co w naszej mocy, byśmy z całych sił zaczęli patrzeć na Chrystusa. Szukać Jego oblicza. Patrzeć na Jego oblicze. Widzieć, jak, co On robił, jak się zachowywał, jak żył. To są cudowne wiadomości. Biblia mówi, że to jest słowo życia. To nie jest puste słowo. To jest słowo życia. To nie takie słowo, jak w gazecie dzisiaj przeczytaliśmy jakąś wiadomość. Jutro jest ta wiadomość, nie jest takim zaskoczeniem. To nie są słowa puste albo od ludzi. To są słowa, które są od Boga. I Bóg stoi za tymi słowami. Dlatego warto warto czytać Boże Słowo, dlatego warto skupiać się na obietnicy Bożej, na obietnicach i bardzo patrzeć na Tego, który został posłany, który umierał za nasze grzechy. Zapraszam, byśmy powstali. Jeśli po tym, co dzisiaj słyszałeś, przychodzi jakaś refleksja w swoim życiu, to zapraszam Cię, byś zawołał do Boga. Byś skupił na Nim swoje myśli. Nie trzeba tego robić głośno. Czasami trzeba wyjść poza wieś, poza ludzi, żeby doświadczyć Bożego cudu w swoim życiu. Wyjść poza ludzi, poza wieś. Znaleźć od ludzi. W swoim osobistym dotknięciu Bóg będzie nas przemieniał. Zapraszam, skupmy się. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem przemiany wszelkiej. Że Panie, Ty zmieniasz nas. Ty nawet w czasach i chwilach, kiedy nam się wydaje, że Ciebie nie ma, Ty jesteś obok nas i chcesz doprowadzić do zmian. Dziękujemy Ci za Twoją wielką cierpliwość i wielką miłość do nas. Dziękujemy Ci za to, że mamy Słowo, które daje nam nadzieję, daje nam życie, daje nam, Panie, to, co jest potrzebne tutaj na tej ziemi jeszcze, by trwać przy Tobie. Bądź z każdym z nas. Chcemy Cię przeprosić za nasze grzechy i winy. Odpuść nam. Prowadź każdego z nas, Panie, aby imię Twoje było uwielbione w nas, a my w Tobie i w Ojcu. Dziękujemy Ci za to, że przygotowałeś dla nas cudowne miejsce i tego miejsca oczekujemy dla chwały Twojej w imieniu Jezusa. Amen.